Salon Elżbiety. Zaprasza Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Gościmy dzisiaj w Centrum Nauki Keplera, w Centrum Przyrodniczym, w Zielonej Górze. To centrum się mieści i mamy okazję przyjrzeć się, a także poopowiadać o niecodziennej wystawie, która tutaj trwa i jeszcze przez jakiś czas trwać będzie. Wystawy patchworków. Została ona przygotowana przez grupę lubpatchwork.pl. Reprezentantkami tej grupy są pani Kasia Pereksa-Mosiuk. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
I pani Joanna Szalpuk. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Czy to są dobre przestrzenie do tego, żeby pokazywać patchworki? A może powinnyśmy zacząć od tego, co to są te patchworki? Chociaż jakieś skojarzenia pewnie artystyczne mamy.
Pewnie tak. Patchworki to są tkaniny artystyczne, w dużej części użytkowe. W Polsce na hasło patchwork ludzie reagują skojarzeniem narzuta na łóżko. I to jest prawidłowe skojarzenie. Ale oprócz tego patchworki to także obrazy, makatki, zabawki, torby i wiele, wiele innych przedmiotów.
Czy jeżeli powiemy, że są to dzieło sztuki, to będzie jakieś nadużycie semantyczne?
Oczywiście, że nie. Każda praca, można powiedzieć, że jest wyjątkowa, bo jest szyta indywidualnie, na miarę, według swoich gustów, potrzeb czy potrzeby danego klienta. Więc jest takim małe swoistym arcydziełem, można powiedzieć.
Rzeczywiście to pierwsze skojarzenie, że są to narzuty na łóżko, to raz. Dwa, że zrobione z kawałków jakiejś tkaniny, skrawków, co to tam zostało po jakiejś wielkiej krawieckiej sztuce.
Tak, to prawda. Część prac jest wykonywanych z maleńkich kawałeczków i mają rozmiar nieduży, ale są też prace dużego formatu, wykonane z kawałków zarówno maleńkich, jak i dużych. To, że praca jest wykonana z małych kawałeczków, nie znaczy, że tego materiału, który został zużyty, poszło na nią mało.
Ale też to nie znaczy, że to są tylko skrawki, bo prawdopodobnie rzeczywiście kupują panie materiał, z którego wycinacie te kawałki.
Dokładnie tak. Technik szycia patchworków jest ogromna ilość i w zależności od tego, jaką się właśnie stosuje, takie jest zużycie materiału. Więc albo specjalnie bierzemy duży materiał, tniemy na małe kawałeczki i go wykorzystujemy, mówiąc krótko, można to usypać nawet i potem odpowiednio przyszyć, albo odpowiednio wycinamy kwadrat. Kwadraty, trójkąty, kółka i potem ze sobą sposobnie zszywamy.
Czy wiemy, kto wymyślił taki patchwork albo skąd on przywędrował do Polski?
Początki patchworku to nawet przykłady patchworków, czyli tkanin, które są złożone z trzech warstw. Pierwszej uszytej z drobnych elementów, środkowej będącej wypełnieniem i spodni i wszystkich przepikowanych na stałe. Takie przykłady znaleziono już w starożytności, w dawnych Chinach na przykład.
No, Chińczycy zawsze byli pomysłowi.
Tak, byli ich pomysłowi i w wielu sprawach pierwsi. Ale taki największy rozwój to w Europie Irlandia na przykład i to Irlandczycy zawieźli patchworki do Ameryki. Patchworkowa sztuka, ta, którą my teraz znamy, wyrosła tak naprawdę z potrzeby wynalazku i z biedy. Czyli osadnicy przemieszczający się przez Stany Zjednoczone, marznący, musieli sobie jakoś radzić i kobiety wpadły na pomysł, że ze starych koszul, spódnic i z tego, co z nich jeszcze tam ewentualnie da się zdrowego wykroić, można uszyć kołdry. I tak się zaczęło. W tej chwili chyba powszechnie patchwork kojarzy się jako sztuka amerykańska, chociaż to nie jest do końca prawda.
Teraz patchwork lubuski.
Trochę można powiedzieć przypadek, chociaż bazą tak na dobrą sprawę jest jakby Kasia i jej pracownia, bo wokół niej jakby tutaj się zaczęłyśmy skupiać. Kasia mnie wciągnęła do szycia, potem drugą koleżankę Ulę, pozostałe dwie znalazłyśmy w internecie i się okazało, że mieszkają właśnie blisko nas, czyli w Zielonej Górze i tuż pod Zieloną Górą. I tak świętując rok działalności pracowni Ino, stwierdziliśmy, że jest nas pięć i fajnie byłoby coś robić wspólnego, oprócz tylko tyle, żeby sobie porozmawiać. To może też byśmy coś poszyły. I tak stąd się zawiązałyśmy.
To tak zwane zajęcia pozalekcyjne, bo pani zawodowo się zajmują jeszcze czymś tam. To
ja zawodowo zajmuję się w tej chwili szyciem i z tego żyję, ale pozostałe koleżanki zajmują się innymi sprawami w życiu, a szycie jest ich hobby. I kiedy spotykałyśmy się raz, drugi, trzeci, piąty i rozmawiałyśmy o szyciu i szyłyśmy razem, to stwierdziłyśmy, że trzeba wykorzystać tę energię, która z nas się wyzwala, jak jest nas pięć, i coś z tym zrobić. I lubpatchwork.pl powstało głównie po to, aby pod jednym szyldem, pod jedną nazwą próbować robić coś więcej niż tylko uprawianie hobby. To znaczy my założyłyśmy, że część naszej energii, część tego, co uszyjemy, chcemy darować na różne charytatywne cele. I od tego tak naprawdę się zaczęło. Gdzieś tam daleko z tyłu głowy w tle było marzenie o tym, żeby w Zielonej Górze rozkręcić kiedyś wystawę. No i udało się.
O tym działaniu charytatywnym to myślę, że jeszcze dokładniej poopowiadamy sobie, czy panie mi opowiedzą, ale tak wracając jeszcze do postrzegania patchworku, to wydaje mi się, że w ogóle rękodzieło, myślimy, że to jest taka łatwa i tania sprawa, że jak ktoś coś zrobi ręcznie, to na pewno musi być taniej niż w sklepie. Czy ja idę dobrym tropem, czy niekoniecznie?
Dokładnie odwrotnie, tak? Ponieważ coś, co jest właśnie zrobione ręcznie, to nie da się do końca wyliczyć ilość pracy w to włożonej. Bo po pierwsze jest to sprawa indywidualna, to nie jest masowa, tak jak no, mówi się tak potocznie chińszczyzna, tak?
Nie ma dwóch takich patchworków
na świecie.
Nie ma dwóch
takich samych patchworków, nie ma dwóch nawet takich samych obrazków, nie ma dwóch takich samych toreb, bo zawsze się to czymś będzie różniło. W związku z tym to jest podejście indywidualne i nie da się tego tak wycenić masowo. Nie da się przyciąć na sztuki ileś takich samych kwadratów, tak żeby one posłużyły nam na te same torebki. W związku z tym jest to praktycznie rzecz bezcenna, można powiedzieć, tak? Więc jakby przekładając na ilość pracy włożonej indywidualnie do każdej rzeczy, no niestety, ale to się przekłada na dosyć wysoką cenę poszczególnych rzeczy, które szyjemy.
Czy gdybyśmy chciały teraz przeanalizować te wystawy, która tutaj jest, jakby pani mogły opowiadać o technice, bo widzę już tak jednym okiem, że jedne patchworki są regularne w swoim wzorze, inne jakieś takie poskubane, przynajmniej wrażenie takie robią. To nie wiem, czy to tylko takie wrażenie, czy jak podejdziemy, to będzie można dotknąć. Czy to jest jakaś tematyka konkretna, jak powstawała ta wystawa?
Wystawa powstała dzięki współpracy z Centrum Przyrodniczym i współpracy ze Stowarzyszeniem Polskiego Patchworku, które zaprosiłyśmy i poprosiłyśmy o pomoc. Dzięki kontaktom stowarzyszenia udało się zaprosić Klub Patchworku z Czech i mamy tutaj 10 prac czeskich oraz gildię niemiecką i także 10 prac niemieckich tutaj wisi. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich prac jest przyroda. Trzeba było pomyśleć nad czymś, co by wpisywało się w konwencję samego centrum.
Takie zadanie było.
Tak, było zadanie, żeby centrum przyrodnicze jakby tym chętniej chciało pokazać nasze prace. No i rzeczywiście od mrówki po kosmos mamy tutaj. A jeśli chodzi o technikę, to mamy zarówno patchwork klasyczny, czyli ten taki geometryczny, wycinany według prawideł. Mamy patchworki fantazyjne, mamy aplikacje, mamy też technikę właśnie usypywania, o której Asia wspomniała wcześniej, czy tak zwane konfetti. Są też patchworki kudłate, tak jak widać tam za naszymi plecami, z trylionów małych skrawków i przypominające trochę dywany. Bo to uwaga dla tych, którzy ich teraz nie widzą, bo autorka nie byłaby zachwycona, gdybym tak powiedziała. Także sam patchwork jest tak szeroką dziedziną i temat przyrody jest tak szeroką dziedziną, że udało nam się tutaj zgromadzić 120 prac i nie ma dwóch jednakowych, ani nawet podobnych.
Czy pani mają jakąś swoją ulubioną technikę? Od czego na przykład pani zaczynała, pani Anna?
Muszę powiedzieć tak, że zaczęłam od takiej dosyć dużej formy, którą jest narzuta na łóżko, bo taki był mój cel uszycia prezentu dla mojej siostry na okrągłe urodziny. I właśnie za pomocą Kasi, która mówi, dasz radę, dasz, będę ci pokazywała element po elemencie. I tak się faktycznie stało. I przez tą dużą formę przeszłam chyba przez wszelkie możliwe warianty etapu uszycia patchworku takiego dużego i stwierdziłam, że jak już dałam radę dużą formę, to można też i małą. Ale nie mogę powiedzieć, że mam jakąś ulubioną technikę. Myślę, że to jest cały czas odkrywanie. Podczas wernisażu też były warsztaty, podczas których szyliśmy metodą konfetti obrazy. Fajne doświadczenie, zupełnie inna forma szycia, którą miałam do tej pory. I po to też są właśnie warsztaty, żeby poznawać różnego rodzaju formy.
Może właściwie powinnam zapytać, czy to jest trudne, czy to są trudne techniki wykonania patchworków?
Są techniki łatwe i są techniki trudne.
Myślę, jest nadzieja, że ktoś, kto zupełnie nie ma pojęcia o szyciu, może coś takiego stworzyć.
Zdarza się, że robimy takie kursy czy takie spotkania, gdzie po dwa kawałki materiałów ze sobą zszywamy, odpowiednio przypikowane. Nawet małe dziecko potrafi to zrobić przy odpowiednim naszym przepilotowaniu. Natomiast to jest kwestia podejścia danej osoby do przedmiotu. Czy od razu widzi górę lodową, czy jednak szklanka jest do połowy pusta. Więc myślę, że to jest kwestia spróbowania. Jak już ktoś raz spróbuje, uszyje małą rzecz, którą jakby zakończy, zobaczy jaki to jest efekt, to strasznie wciąga. Stąd to hobby, że można byłoby szyć, szyć i szyć i to tworzenie jest najfajniejsze w tym wszystkim.
Ja mam koleżankę, która mówi, że jeżeli ktoś potrafi tak w miarę równo szyć do przodu i do tyłu na maszynie do szycia, to już potrafi robić patchworki, tylko jeszcze tego nie wie. Cała reszta to są sposoby, triki i kilka prostych zasad. I rzeczywiście tak jest. Mnie się zdarzyło uczyć zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Na pierwszych takich czterogodzinnych zajęciach absolutne podstawy można przyswoić, a potem to już tylko doskonalenie, doskonalenie i doskonalenie i eksperymentowanie. My same też dużo eksperymentujemy. Ja na przykład na tę wystawę specjalnie uszyłam mini patchwork obrazek z lisem, który uszyłam pierwszy raz w technice, do której nigdy się nie zabierałam. Może dlatego, że szyję dla dzieci i moje prace muszą być wykończone od A do Z, nic nie może odstawać, strzępić się, muszą być pieralne w pralce, wielokrotnie. A lis jest uszyty zupełnie inną techniką i nie jest przedmiotem, którym można by było używać inaczej niż obrazek na ścianę i raz w roku go potraktować.
Czy on tutaj jest?
Tak, jest. Jest.
Zobaczymy.
No właśnie, ta wystawa była też takim dużym przedsięwzięciem dla większości osób, które wystawiające tej pracy, ponieważ był zadany temat, tak jak powiedziałyśmy, przyroda i większość osób nie miało takich prac gotowych, które można było pokazać, musiały się z tym tematem zmierzyć. W związku z tym to też było takie dosyć interesujące przedsięwzięcie, że trzeba tej weny było poszukać gdzieś w przyrodzie, czymś się zasugerować i tą przyrodę uszyć.
Patrzę teraz przez swoje prawe ramię i widzę cztery patchworki, które z daleka wyglądają jak obraz impresjonistów.
Tak, to są patchworki Ani Sławińskiej, która w Warszawie prowadzi Polską Szkołę Patchworku.
Może tam podejdźmy?
Oczywiście. I one są właśnie uszyte metodą konfetti, którą Ania na własne potrzeby jeszcze dodatkowo troszeczkę zmodyfikowała, bo nie tylko usypuje drobne elementy na tych tkaninach, ale bazową tkaninę w ogóle tworzy sama, czyli farbuje odpowiednio materiał, układa nie tylko tkaninę, ale również koronki, sznureczki, a potem to wszystko przykrywa nie jednym, ale wieloma kawałkami różnokolorowych tiuli i cierpliwie pikuje.
Jak tu podeszłam bliżej, to teraz widzę, że to ma swoją, nie można dotykać, nawet jest taki tutaj obrazek, że ma swoją to strukturę, wypukłości i rzeczywiście...
To jest wręcz trójwymiarowe, tak. Ani łąki są słynne i zyskują coraz więcej chętnych osób, które chciałyby spróbować. Próbowałyśmy tej techniki tutaj właśnie podczas warsztatów tuż po wernisażu. Nie jest łatwo, ale nie jest to niemożliwe.
Po prostu tak jakoś odebrało mi mowę przez moment. Bo rzeczywiście imponująca jest ta praca. A czy panią też odebrało mowę jakieś dzieło tutaj, jakaś praca?
Większość tych prac oglądałyśmy na zdjęciach. Jeśli nie,
no, no to jeśli, zdjęciu,
tak, jeśli nie na blogach autorek, to potem, kiedy przychodziły zgłoszenia. Ale rzeczywiście podczas rozpakowywania przesyłek kilka prac nas zatkało, bo z bliska i poza zdjęciem, tylko w rzeczywistości one wyglądają o wiele bardziej misternie i są niesamowite.
Jest taka jedna praca, która była tworzona przez 7 osób. I czas powstawania tej pracy to ponad 2 lata, jak nie prawie 3. Dokładnie tą, którą tu widzimy, taką liściastą, można powiedzieć. I to była taka zabawa, w której brało udział 7 osób i zaczęło się od tego, że każda z tych 7 osób wymyślała sobie ten centralny, kwadratowy element, który jest w środku tego patchworku i tę grafikę, która jest w środku, wymyślała pod siebie, tak? Że taką bym chciała, to jest dla mnie bliskie, akurat w tym przypadku to jest liść. I ten kwadracik był wysyłany do kolejnej osoby. I tak w tym samym czasie te 7 osób doszywały według określonego schematu po kolei daną część patchworku. Czyli w ten sposób powstało 7 patchworków, każdy inny, ten powstał wyjątkowo spójny i w kolorystyce takiej właśnie jesienno, te zielenie, czerwień, żółć i te liście są takim tutaj bardzo dużym motywem przewodnim. Więc ta praca dla mnie jest najbardziej takim zaskoczeniem, bo właściciel tej pracy nie widział tej pracy 3 lata i wrócił do niego dokładnie tak, jak by sobie wymarzyła. Więc to jest też taka niespodzianka, że można odgadnąć potrzeby tej osoby zamawiającej,
intencje,
kolory, w które się ktoś dobrze czuje.
No, ale kolorystycznie to jest idealnie.
Jest idealnie, tak. A my dokładnie znamy tą osobę. Wiemy dokładnie, że rudy, żółty, czerwony, zielony i liść w ogóle, to jest po prostu jej świat. Więc po prostu jest przepiękna praca, pięknie trafiona.
A obok piękne motyle kolorowe.
Tak, to są aplikacje. W tej chwili nie widzimy całości, bo jest patchwork trochę przesłonięty. Ale
wydaje się jakiś kotek, tygrysek, ktoś tam...
Tak, tam jest taka śnieżna pantera, tak. Motyle. Część z tych aplikacji jest trójwymiarowa, to znaczy są uszyte osobno i przypięte do patchworku i przyszyte potem na stałe tak, żeby sprawiały wrażenie ruchu tych motyli. I to rzeczywiście widać, zwłaszcza jak podejdzie się bliżej.
Czy patchworki powstają w głowach autorów jako abstrakcja, czy też jakiś konkretny obraz można wyszyć?
To jest bardzo różnie. Często jest tak, ja sama szyjąc duże formy idę dwiema drogami. Albo mam zaplanowane od początku do końca, rozrysowane, obliczone i posługuję się projektem, albo wiemy mniej więcej, o co mi chodzi i do jakiego rozmiaru dążę i praca się zmienia w trakcie, w zależności od tego, co tam w duszy gra. Ja się śmieję, zwłaszcza jak z klientami rozmawiam, że dopiero jak wezmę tkaniny w ręce, to pogadamy tak naprawdę o konkretach, bo często wydaje mi się, projektując, że coś będzie wyglądało dobrze, a potem kładę tkaninę przy tkaninie i wiem, że to nie jest to, to musi chwycić, to głównie za serce i się przekłada, zmienia, no i pruje. Oczywiście mamy taką koleżankę, której pracy zresztą tutaj też są, tam takie piękne pocztówki maleńkie, miniaturki. Jola mówi, że bez prucia się nie liczy i to jest prawda. Bez prucia patchwork nie może powstać.
Czyli można miniaturowe patchworki i większe rozmiary, a to jest jakaś kwestia trudności?
Tak, mnie się wydaje, czy takie jest moje odczucie, że,
no to są pocztówki,
że miniatury są o wiele trudniejsze niż duże formy.
Tu jedne udają witraże.
Tak, tu są i witraże, i takie piękne aplikacje. Jest też aplikacja z wykorzystanym tiulem, który daje taką mgiełkę i w związku z tym trójwymiarowość się pojawiła. Tu są akurat kwiatowe motywy, ale wiem, że Jola uszyła całą kolekcję pocztówek zabytków ze Szczecina, bo stamtąd pochodzi. No, Szczecin nie pasował nam do tematu wystawy, więc musiała zrobić kwiatki.
Podejdziemy do tego
kudłatego.
Kudłaty się dobrze ogląda z daleka, ponieważ jeszcze tutaj jak światło oświetla tą pracę, to wydobywa się cały efekt tej pracy, ponieważ to jest słońce. Uszyty tak na dobrą sprawę, no nie wiem, są setki tysięcy kawałków takich szmatek, które są ze sobą po prostu naszyte jedna na drugą, czy obok drugiej, w kształcie koła i ten kolor się schodzi jakby od najjaśniejszego do najbardziej takiego mocnego czerwonego i z daleka to faktycznie jakby to było takie bijące słońce. Także jest to też taka technika, którą sobie tutaj wypracowała Ania, o której wcześniej żeśmy wspominały. I w tej samej technice uszyła obok właśnie pracę niebo czy powietrze i ta trzecia praca ziemia. Także faktycznie...
Powstały w ogóle cztery żywioły, tylko jeden z żywiołów jest gdzieś tam daleko na świecie i nie mógł przybyć na wystawę.
A gdybym chciała tak z drugiej strony zajrzeć na ten patchwork... To, co tam zobaczę, po prostu...
Schowane.
Tak, czyli to jest
tkanina taka... Tak, a tkanina spodnia przyszyta już po zakończeniu szycia całej pracy. Bawełniana tkanina, która skrywa tajemnicę powstawania tej pracy, czyli wszystkie niteczki.
Tak. Ale tu jest napisane, że praca podarowana przez Annę Sławińską na aukcję charytatywną Fundacji Idziemy Razem w 2014 roku i wylicytowana dla mnie przez mojego męża Andrzeja. To wielkie szczęście. Mieć taką ozdobę w pokoju. Czyli
praca jest własnością Haliny.
Do kogo należy?
Praca jest własnością Haliny Grzesik, naszej koleżanki z Łodzi, która była uprzejma ją wypożyczyć nam na czas wystawy. Halinka...
Przepraszam, nie wolno dotykać, ale nie mogę się oprzeć.
Jak większość osób. Halinka też szyje przepiękne rzeczy, więc rozumiała jakby nasze pragnienie posiadania trzeciego z żywiołów tutaj na tej wystawie i praca przyjechała specjalnie z Łodzi.
To jeszcze te lubuskie proszę pokazać.
Tak? Musimy zrobić wycieczkę troszkę dalej. Tu jest pierwsza praca lubuska.
Jesteśmy teraz przy pracy lubuskiej.
Tak, to jest praca...
Wygląda jak bardzo ekskluzywny kafelek łazienkowy. No nie wiem, czy tak się nikt nie obrazi, ale jak porcelanowa przestrzeń.
To tak. Prawda. Wiesia Pawłowska, nasza koleżanka z grupy lubpatchwork.pl, jest w tej chwili, nie boję się tego powiedzieć, najlepszym specjalistą, jeśli chodzi o pikowanie z tak zwanej wolnej ręki, czyli bez linijki, bez rysowania wzoru i uczy tego innych, między innymi właśnie w szkole patchworku. To jest jej taka jesienna praca, która opowiada o liściach. W każdym z elementów jest wypikowany inny liść i bardzo misternie wszystkie wzorki wyszyte przez trzy warstwy tkaniny na dosyć dużej powierzchni, także to jest pracochłonna ogromnie rzecz.
No znowu zrobiłam wielkie oczy, nie mam teraz okularów, ale i tak widzę, że to tak wygląda, jakby to było odciśnięte w jakiejś masie.
Dokładnie tak, a proszę sobie to wyobrazić, że to jest wszystko wypikowane na maszynie, czyli tym takim dużym kawałkiem tkaniny, tkaniny, którą tu widzimy, trzeba na tyle potrafić zrulować, włożyć pod ramię maszyny i jeszcze utrzymać wzorek. Także jest to dosyć
fizyczna
praca.
Ale to całą tę przestrzeń się pod tą maszynę,
dokładnie tak? Tak, dokładnie
pod
tak.
Pod domową maszynę, pod domową, pod nie przemysłową wielką, tylko
zwykłą domową maszynę, która ma tam kilkanaście centymetrów przestrzeni między igłą a korpusem.
I to tak się obraca, tak?
Tak. Odpowiednio obraca, wzór. Tak. I właśnie pilnować tego wzoru, żeby nam się nie zgubiła koncepcja. Tak, po prostu. Mało tego, jeszcze trzeba na tyle pilnować, żeby ta warstwa, która jest z tyłu, też nie była, mówiąc krótko, pofałdowana, bo często jest tak, że patchwork jest dwuwarstwowy. Proszę zobaczyć, on równie dobrze mógłby wisieć na lewej stronie i byłby równie piękny.
Aha, czyli jak nam się tydzień na prawej, tydzień na lewej leży na łóżku.
Można tak
stronie.
Zrobić, tak. Są prace, które są tylko jednostronne, tak jak patchworki są tylko jednostronne, takie narzuty na łóżko, ale równie dobrze one są dwustronne, więc jak się pobrudzi, to nie trzeba prać. Można obrócić na drugą stronę.
Ale to jest ta praca z serii Mogę Prać, tak?
Tak, to jest praca z serii Mogę Prać. Zresztą Wiesia nie wypuści pracy z pracowni, dopóki ona nie przejdzie tak zwanej próby ognia i wody, czyli prasowania i prania. On jest prany także przed ostatecznym ukończeniem, przed przeszyciem.
Naciągany jakoś?
Nie. To już jest na tyle trwałe połączone. Chodzi o to tylko, żeby pozbyć się wszystkich ewentualnych oznaczeń, bo częściowo jednak tam sobie coś zaznaczamy, odkąd, dokąd, prawda, jakim wzorkiem.
Czy to się fastryguje?
Nie. Takie trzy warstwy patchworku spina się agrafkami. Ten etap nazywamy kanapką patchworkową.
Ja być może zadaję naiwne pytania, ale ogólnie tylko podziwiam.
Ten etap nazywa się kanapką patchworkową. Polega to na tym, że na podłodze najlepiej albo na dużym stole spodnią część, czyli tą tkaninę, która będzie od spodu, trzeba naciągnąć i upiąć, na to położyć wypełnienie. W zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, to wypełnienie jest grubsze, cieńsze, poliestrowe, bawełniane, silikonowane, różne. W tej chwili już mamy w Polsce pole do popisu. I na wierzch ten poszywany pracowicie z kawałeczków top. No i potem, przykro mi bardzo, ale na kolana i jakieś 150 do 300 agrafek mniej więcej z moich obliczeń wynika przy tym rozmiarze takim łóżkowym. Trzeba wbić w ten patchwork, gładząc go bez przerwy, głaszcząc i równając. No a potem odkleić to wszystko od podłogi i pod maszynę.
To gdzie panie pracują? Jak się spotykają w pięć patchworking, tak? To się odbywa w jakimś prywatnym domu, czy wynajmujecie halę jakąś?
Nie, to znaczy generalnie się spotykamy w zależności od potrzeby, sytuacji, kolejności u siebie w domach.
No jak na tych kolanach?
No i tak właśnie na tych kolanach. To znaczy tak, jedne mają większe pokoje, drugie mniejsze, zależnie od tego, co właśnie będziemy szyły, na ile masz. To tak się organizujemy, ale właśnie to jest fajne, że spotykamy się w domach i jedna robi herbatę, coś tam zjemy, wiadomo, coś podszyjemy, druga podprasuje, więc jakby tych stanowisk maszyn nie potrzeba aż tak dużo naraz, więc organizujemy się tak.
Zdarzyły nam się już spotkania grupy w kawiarni albo nawet w aucie. Miałyśmy coś do obgadania, popsuła się pogoda, nie mogłyśmy się rozstać, stałyśmy na parkingu, i wskoczyłyśmy wszystkie w pięć do samochodu i z godziny nam zeszło, ale sprawa została umówiona, załatwiona, szmatki obejrzane, wymiary zrobione. Mogłyśmy się rozejść do swoich domów już z konkretnymi zadaniami w głowie.
Czy pani zbierają szmatki do tych prac?
To jest bardzo...
To jest złe pytanie.
Myślę, że możemy oficjalnie przyznać, bo nasi mężowie się zorientują, ile tego jest w domach.
Ma pani od razu odpowiedź, bo jak żeśmy się spotkały, to powiedziałam pani, że ma pani śliczną sukienkę, wręcz patchworkową, więc od razu...
W zagrożeniu moja sukienka,
ewentualnie. Nadałaby się na pocięcie i na super recykling na właśnie jakiś tam kosmetyczko, torbę i tak dalej.
Więc ile koszul męskich znika w ciągu roku.
Ja zanim zaczęłam się zajmować zawodowo patchworkiem, to robiłam to oczywiście hobbystycznie, a pracowałam w bardzo męskim gronie. I wszyscy panowie po jakimś czasie w zespole wiedzieli, że nie wolno bez mojej kontroli wyrzucić żadnej koszuli, choćby miała bardzo przetarty kołnierzyk, bo z tej koszuli się jeszcze da zrobić trylion rzeczy. I zbierały się koszule.
Rozumiem, że gromadzą panie szmatki.
Dokładnie, tak. I potrafimy gromadzić ze wszystkiego. Wymieniamy się tymi szmatkami, wspomagamy, co której brakuje, jaki kolor czy wzorek. Więc szmatki to tak nasze pierwsze hobby, można powiedzieć.
Ja bym chciała powiedzieć, że patchwork polski tym parę lat temu różnił się od tych, które oglądałyśmy w wielkich magazynach, że tamte były szyte z nowych tkanin albo z tkanin przeznaczonych na patchwork specjalnie, a my, Polki, musiałyśmy sobie radzić. I po prostu szafy naszych mężczyzn oraz wszystkie lumpeksy nasze. Taka krótka anegdotka. Moja przyjaciółka wiele, wiele lat temu, jak jeszcze w Polsce nie były dostępne te piękne kolekcje tkanin, jechała do Francji z zamiarem, oprócz oczywiście zwiedzania, odwiedzenia odpowiedniego sklepu. Zgromadziła jakąś tam kwotę pieniędzy przeznaczoną tylko na tkaniny. Pojechała, weszła do sklepu wielkości naszego jakiegoś tam supermarketu i zbladła, bo od białego po czarny przez wszystkie możliwe kolory, odcienie i wzory. No i tak biedna stała przed tymi półkami przerażona, że co my tu w Polsce w ogóle próbujemy. Schodzimy się właśnie w jakiejś kawiarni, wymieniamy się jakimiś łatkami po starych spodniach. Gdy była świadkiem takiego oto zdarzenia, wchodzi pani do sklepu, podchodzi do lady, kładzie na tej ladzie gazetę patchworkową, jakąś tam ekskluzywną i pokazuje sprzedawcy, ten będę szyła. I pan według instrukcji w tej gazecie uciął metr tego, pół metra tamtego, o tej nazwie, o tamtej nazwie. I ona po prostu wyleczyła się z kompleksów, stwierdziła, co te kobiety wiedzą o szyciu patchworków, jak my wyciągamy z zakamarków strychów tkaniny, których nikt nigdy nie powtórzy. Te patchworki nasze są jeszcze bardziej oryginalne niż ich, bo naszych się nie da powtórzyć. To taka opowiastka.
A jeśli właśnie chodzi o kolory, podobno jest kilkanaście, czy może kilkadziesiąt odcieni bieli, czy niebieskiego, czy w ogóle jakoś panie nazywają po swojemu kolory?
Generalnie nie mam jakby nazw specjalnych na kolory. Nie mogę powiedzieć, żeby się na tym specjalnie znała, natomiast jakby wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że ktoś czuje kolory albo ich nie czuje.
Mówi pani do pani Kasi, Kasiu, daj mi ten żółty. No i pani Kasia daje żółty.
Mogę powiedzieć, że określam tylko jedyny różowy gaciowy, to już wiemy o co chodzi. Natomiast cała reszta to jest kwestia tego, że
tak
trzeba
czułam,
zobaczyć.
Czułam, że te kolory się nazywają specjalnie.
że jakby określamy, że szyjemy coś w niebieskim, więc wszelkie odcienie niebieskiego nam są potrzebne i jakby nie ze wskazaniem, że na habrowe na przykład, nie wiem. Natomiast tak jak powiedziałam, jakby nie mam problemów z kolorami, z dobieraniem, który kolor do którego prasuję, ale wiem, że osoby mogą mieć takie problemy, że jednak będzie się zastanawiał, przekładał szmatki, kwadraciki, co do czego pasuje, co też jakby zabiera trochę czasu. Natomiast no, w kwestii kolorów to jest jakby kwestia gustu, tak? To jednym się podobają takie krzykliwe kolory, jak ten liściasty, czy te motyle są bardzo takie energetyczne, a ten tutaj wiesi jest bardzo taki spokojny, wyciszony, taki właśnie spadające liście, jak na jesień. Więc kolory to jest gust.
Przechodzimy do następnych patchworków. Czy w czasie pracy towarzyszy panią muzyka, czy jakieś inne tam bodźce?
To często muzyka, tak, rzeczywiście. Tutaj jesteśmy teraz przy ścianie z patchworkami czeskimi. To są już prace takie typowo wystawowe. Motyw ludowy to są ręcznie przyszywane aplikacje. Od początku do końca wszystko.
I jak ręcznie? Igłą?
Igłą i nitką, tak, paluszkami. Jak się tutaj podejdzie bliżej, to delikatnie podniosę. Tu widać co pół centymetra. O, tu. Ciach, dotknięcie igły. Prócz tego, że to są ręcznie naszyte aplikacje, to on jest również ręcznie wypikowany. Czyli wzdłuż tych elementów jest taka drobniuśka fastryga przez wszystkie trzy warstwy.
Na zewnętrznej stronie.
Tak. I to są typowo wystawowe.
Tak, bo to jednostronne. To tak,
takie jednostronne. To
do wiszenia na ścianie?
Tak, to są takie do wiszenia na ścianie, do wiszenia na wystawie. Umowa z Czeszkami była taka, że same zrobią klasyfikację u siebie w kraju. My mamy miejsce na 10 prac i temat przyroda, więc między sobą tam wybrały coś takiego. Są też patchworki, jak widać, malowane częściowo i pikowane dopiero później, farbowane tkaniny, no różności. Ale różności. Wracając do muzyki, albo muzyka, albo rozmawiamy, jeżeli nas jest więcej, ale na przykład nasza Ula, która jest kobietą dwóch pasji, książek i patchworków, miała zawsze dylematy, że musi wybierać albo jedno, albo drugie, póki nie odkryła audiobooków. I teraz czyta szyjąc. I nawet niedawno
wieczory
napisała.
Czytelniczo artystyczne.
Tak. I nawet niedawno napisała, że konkretny patchwork będzie jej się zawsze kojarzył z konkretną książką, której słuchała w trakcie.
Przepiękny patchwork. Pracowite pszczółki na plastrze miodu.
Tak, to jest patchwork z heksagonami, czyli z takim elementem sześciokąta foremnego i dodatkowo z przepięknymi aplikacjami trójwymiarowymi znów w postaci pszczółek. Heksagony to jest taka technika patchworkowa, o której mówi się, że każda quilterka, czyli osoba wykonująca patchworki, musi przez nią przejść. Mnie się jeszcze udało nie zarazić, ale już coraz więcej z nas próbuje. Tak.
Jest taki dosyć specyficzny, ponieważ właśnie został już stricte dedykowany na naszą wystawę i przez grupę dziewcząt z pomorskiego województwa i nazywa się cokolwiek pomorski, ta grupa. Bo też szukały nazwy dla swojej grupy i było hasło, a napisz cokolwiek. I został cokolwiek pomorski i te dziewczyny z cokolwiek pomorskiego uszyły liście na wystawę.
Ale to dostrzegam takie cztery pory roku w sumie w tych liściach.
One tak no właśnie, zmieniają, jest to prawda? Na przykład pani interpretacja. Ktoś byłby widział, że jednak jest na przykład lato, bo to jest żółte i zielone tylko, tak? Kwestia, co kto widzi w danych kolorach.
O, właśnie, to co pani mówiła. No i trochę kosmicznie nam się tutaj robi.
Tak, to jest jedna z galaktyk uszyta przez Ewę Pasińską, po którymś tam właśnie kursie u Ani Sławińskiej chyba, z techniki konfetti. Nie ma tutaj u nas prac Ani Sławińskiej przedstawiającej kosmos, bo są w innym miejscu na świecie w tej chwili, podróżują, ale Ania uszyła już dwie albo trzy galaktyki ogromnych rozmiarów. Najpierw bardzo długo gromadziła zdjęcia, a potem rzeczywiście odwzorowała te galaktyki. No, robi wrażenie, to jest, wygląda naprawdę jak fotografia z tego teleskopu Hubble'a.
Tak, a tu mam skojarzenie z jedną z płyt zespołu Pink Floyd.
Tak, tak, tu jest malutki patchwork przedstawiający pryzmat i rozszczepienie światła. Taka nieduża praca, bardzo geometryczna, ale jednocześnie dosyć fajnie wypikowana.
A tu za plecami jest nasz baner, który właśnie to była nasza taka pierwsza wspólna praca. Chciałyśmy mieć naszą wizytówkę, ale w sposób taki właśnie wypatchworkowany, więc najpierw właśnie było spotkanie, żeby wybrać tkaniny, potem ustaliłyśmy wzorek, potem zaczęłyśmy etapami szyć i tak każda po kolei jakiś element tej pracy wykonała. Ula skończyła lamówką i z tyłu, nie wiem, czy jest jakaś...
Jest
jakaś taka jakiś, właśnie... Tak?
Asia, Jocho, Kasia, Wiesia i Ula 2015.
Tak na pamiątkę. Tak. Oczywiście Wiesia wypikowała.
Lub patchwork.pl.
Tak, ten banerek z nami jeździ, nas firmuje i jesteśmy z tego bardzo dumne. Bo takie
A gdzie ten lis?
Nie wiem.
O którym pani mówiła, tak się nie mogę doczekać tej formy. Szukamy.
Jest. Lis jest o tyle słynny, że został uszyty specjalnie na tę wystawę, a jest to lis, który jest odwzorowaniem muralu znajdującego się niecałe pół kilometra stąd na ulicy Lisiej w Zielonej Górze.
Ale ja też widziałam na ulicy Ptasi takiego lisa.
To na Ptasi widziała pani ptaki, tylko one są jeszcze niedokończone. Lisy
Jestem
są na
pewna, że na pierwszym bloku...
Tam jest ara ruda z takich trójkątów i może sprawiać wrażenie, że to jest ten lis.
Przyjrzę się, czy to jest lis. No, to
na Lisie są w tej chwili dwa lisy. Ja uszyłam tego, który stoi pionowo, a na tylnych łapach. Dopiero dużo później odkryłam, że jest jeszcze drugi. A trzeci jest w drodze. Znaczy jest już projekt. Po wystawie udało mi się skontaktować z autorem muralu. Także kiedy będę publikowała już na swoim blogu tę pracę, to na pewno opowiem o tej niezamierzonej przez niego kooperacji, ale wyraził entuzjazm i chęć. Myślę, że powstanie więcej lisów, bo takie też były głosy i sugestie tutaj podczas wystawy, że musi powstać kolekcja murale zielonogórskie. No trochę się martwię, bo ptaki, które pojawiły się na Ptasiej, są przepiękne, ale strasznie trudne do odwzorowania. No i to właśnie przy tym lisie tak walczyłam bardzo ze sobą, bo tu jest mnóstwo tkanin z wystrzępionym brzegiem. Jak to się u nas mówi, musiałam przekroczyć pewną strefę swojego komfortu, żeby go uszyć, ale się udało.
Te przepikowania tutaj w takie różne strony to też chyba dużo wymaga skupienia i cierpliwości.
Wymaga dużo skupienia. No, na szczęście praca nie jest jakoś bardzo duża, więc było mi łatwiej. Takie rzeczy robię też na ogromnych, ale to jest tak naprawdę ciężka fizyczna praca.
Widzę, te przepikowania są w różnych kierunkach, w różnych wzorach i to ma jakieś znaczenie dla całej pracy?
Tak, dlatego że w tym miejscu, gdzie są przepikowania, są okna i parapety w rzeczywistości, a blok też jest przez takie skośne linie podzielone na plamy kolorystyczne. Ja próbowałam to troszkę odwzorować, ale jakoś musiałam kompozycję zapełnić, no i sprawić, żeby była jednak nie malowanym muralem, a tkaniną artystyczną. Stąd te pikowania.
Znaczy tak na dobrą sprawę, pikowanie nadaje cały efekt pracy. Bez pikowania praca jest taka mdła. Widać ewidentnie, że coś jej brakuje i dopiero jakby spowodowanie, że ta praca jest no, trochę jak w formie takiej 3D. Wychodzi z niej zupełnie inny rodzaj charakteru. Tak jak tu właśnie na tej pracy można zobaczyć, to jest zwykła przefarbowana tkanina. Gładka, nie ma żadnych użytych kawałeczków. Jedna duża praca. A co potrafi dać pikowanie? Co prawda jest tutaj nić kontrastowa, taka ciemna, tak? Natomiast można wypikować, co się chce. Wszystkie wzory, co się w głowie zamarzy.
To jest tylko to szycie nitką i obracanie tkaniny.
Dokładnie tak. Odpowiednio się ustawia maszynę, obniża się ząbki w maszynie i wymyśla się jakiś tam wzór, który się powtarza albo i niekoniecznie. Tu są akurat kwiaty, rośliny, bo się praca nazywa Tajemniczy Ogród. Natomiast właśnie w patchworku, w dużej formie, to pikowanie nadaje taki ostateczny kształt i kolory, które wydają się blade, powstają zupełnie jakby w innej odsłonie. To na dobrą sprawę.
A to tutaj za szybką, to co to jest?
A to jest tkanina artystyczna właśnie z tej niemieckiej gildii. Zaskoczyła nas bardzo, bo widziałyśmy zdjęcia i wydawało nam się, że to będzie duża praca. Tymczasem przyjechało coś tak niewielkiego, ale jest tak misterna. To jest ręczny haft z połączeniem koronki frywolitkowej na lnianej tkaninie o grubym splocie.
Ale to tak bardziej do oglądania. Bo
tak, to jest oczywiście do oglądania, to jest typowo wystawowa praca, nad którą tu się trząsłyśmy, otwierając paczkę pod okiem przedstawicielki niemieckiej gildii, no bo jest za szkłem, więc musiałyśmy bardzo uważać, ale duma nas rozpiera, że nawet taka praca przyjechała tutaj do Zielonej Góry, żeby można było zobaczyć, że taka tkanina artystyczna może być naprawdę ogromnym dziełem sztuki, mimo że jest taka maleńka.
Proszę jeszcze opowiedzieć o waszej działalności charytatywnej.
Działalności charytatywnej lub patchwork.pl. To motorem i mózgiem i napędem atomowym naszej grupy jest Jasia. Zresztą to jej pomysł jest ta wystawa. Pierwszy klocek domina ruszyła Asia, potem poszło. Wpadłyśmy na pomysł właśnie, że szyjemy dużo rzeczy, czasem po to, żeby poćwiczyć nową technikę, czasem po to, żeby wypróbować jakieś tkaniny i może by było dobrze coś z tym zrobić. I pierwsza akcja, którą zrobiłyśmy zaraz po tym, jak grupa formalnie jakby powstała, zawiązała się, to było uszycie prezentów, fantów powiedzmy, do użycia ich w loterii na takim balu charytatywnym, który jest adresowany do rodziców dzieci niepełnosprawnych, po to, żeby rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy są z nimi non-stop i nie odpoczywają nigdy, mieli taki swój wielki dzień w prawdziwych wieczorowych sukniach. I jako Lub Patchwork przygotowałyśmy około setki takich prac, które pojechały do Poznania i tam ucieszyły duże grono ludzi. No i tak się zaczęło. A potem
to już tak okazje się pojawiały same, bo trochę śledziłyśmy różnego rodzaju akcje, które się dzieją w mieście. Na WOŚP uszyłyśmy poduszki, które zostały zlicytowane. Pojedyncze osoby, które potrzebowały wsparcia, były organizowane jakieś kiermasze, akcje typu zbieramy dla Kamy, tak? No to tam, gdzie mogłyśmy i miałyśmy czas, to właśnie chciałyśmy przekazywać. Uszyłyśmy też poduszki dla takiego stowarzyszenia, też dzieci niepełnosprawne i każde dziecko dostało swoją poduszkę, taką pod choinkę. Więc tak tych akcji się nam trochę zrobiło i one tak się namnażają. Teraz też mamy jeden projekt, którego na razie nie możemy zdradzić, ale właśnie wczoraj kupiłam tkaniny w ilości dosyć znacznej, więc no tak się po prostu same pomysły do nas przychodzą, czasami gdzieś coś właśnie zobaczymy, zainspirujemy się i tak nagle pomysł, a może by właśnie zrobić wystawę, a może by zrobić właśnie spotkanie. No i tak przypadek trochę też sprawia, że pewne pomysły nam się pojawiają po prostu w głowie.
Czy przewidują panie rozwój grupy waszej?
Myślę, że tak.
W sensie ilościowym, osobowym.
Prędzej czy później pewnie tak to się skończy, z tym, że specyfika tej grupy polega na tym, że my się prywatnie po prostu bardzo lubimy i przyjaźnimy. My jesteśmy przyjaciółkami po prostu. Nie jesteśmy formalnym stowarzyszeniem ze statutem i tak dalej. Wymyśliłyśmy nazwę po to, żeby być rozpoznawalnym i żeby łatwiej było właśnie w tych wszystkich akcjach gdzieś tam uczestniczyć. Nie każda z nas chce lub może, bo też jest taka sytuacja, firmować pewne rzeczy nazwiskiem, więc jest naklejka lub patchwork.pl. No, słyszałyśmy już, że w Zielonej Górze jest trochę więcej szyjących osób, więc być może, kto wie, ale na pewno zawsze szeroko otwieramy drzwi i serca dla tych, którzy chcą z nami współpracować i robić coś z nami razem. Zdarzyło nam się już prowadzić na przykład zajęcia dla dzieci właśnie z szyciem w tle w ramach akcji Zielony Czerwiec, takiej fajnej współpracy z inną grupą, która też charytatywnie działa, więc jak najbardziej zapraszamy, można się do nas odezwać, jesteśmy na Facebooku pod tą właśnie nazwą. Wypić kawę i pogadać o szmatkach zawsze.
Ale gdyby, powiedzmy, ktoś zainspirował się naszą rozmową i stwierdził, że mam maszynę, trochę czasu, dużo chęci, ale nijak tego patchworka nie umiem. To czy można skorzystać z waszego doświadczenia?
Tak, można jak najbardziej. Można zgłosić się albo bezpośrednio do grupy lub patchwork.pl, albo na przykład do pracowni InnoInno. I w zależności od tego, jakie są potrzeby, to utworzymy konsultacje przy maszynie, albo mini kurs na kilka maszyn, na kilka osób. Rozglądamy się za takim miejscem przyjaznym też, gdzie będzie można ewentualnie właśnie przy piciu kawy rozstawić ze dwie maszyny i pokazać, z czym to się je. Bo tak naprawdę czasem wystarczy te 5 minut rozmowy i jakiegoś krótkiego instruktażu i to jest ta pierwsza kostka domino.
Myślę, że jest target, który chętnie by się jakąś terapię maszynową z nami przeszedł, bo to tak, można powiedzieć, że szycie to tak trochę terapia, bardzo uspokaja, wycisza i można powiedzieć, że tak się odcinamy trochę od tego życia stresowego, pędzącego. Więc myślę, że jakieś tutaj możliwości współpracy jak najbardziej są. Aczkolwiek samochód ma tylko 5 miejsc.
Na szczęście nie mówią panie nie, więc jest nadzieja. Do kiedy jeszcze te wystawy możemy oglądać?
Wystawy można oglądać do końca roku kalendarzowego. W godzinach pracy centrum, czyli oprócz poniedziałków, kiedy centrum jest zamknięte, to we wszystkie dni tygodnia. Sobotą, niedzielą włącznie. 31 grudnia koniec i my w pierwszych dniach stycznia wykonamy znów tytaniczną pracę, czyli zdejmiemy to wszystko, spakujemy i wyślemy do właścicieli z powrotem.
A czy są prace, które można odkupić od pań?
To jest tak, że część z tych prac tutaj to są albo prezenty, albo pamiątki i absolutnie nie wchodzi to w grę, ale wiemy, że kilka z nich jak najbardziej. Już tutaj doradzałyśmy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany konkretną pracą, to przy każdej z nich jest imię, nazwisko autorki. Można poprzez Facebooka szukać takiej osoby, ewentualnie zgłosić się do nas jako do grupy i skontaktujemy wtedy z autorką. Wiem, że tutaj padło kilka razy zapytań o cenę i nie było stanowczej odmowy. Nie, ale najpierw muszą dowisieć swoje.
Czyli zapraszamy raz jeszcze na wystawę. Bardzo dziękuję za to artystyczne spotkanie. Moimi i Państwa gośćmi były panie Katarzyna Perek-Samosiuk i pani Joanna Szalpuk z grupy lub patchwork.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.